fajnie słuchać świadectw, prawda? Jak Pan Bóg błogosławi i działa i wyzwala i pokrzepia i posila. I Bóg jest Bogiem, który w sytuacjach, o których nam się wydaje są nie do zwyciężenia, jednak daje zwycięstwo. I to zwycięstwo jest naszą radością. My wszyscy czekamy na jedno wielkie zwycięstwo. Kiedy zamkniemy oczy i staniemy po drugiej stronie, ale w chwale naszego Pana. To będzie zwycięstwo. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale pisze całą rozprawę o zmartwychwstaniu. I to jest taki rozdział, który jest bardzo bogaty, bo dotyka rzeczy takich naturalnych, a jednocześnie też próbuje pobudzić trochę umysł do myślenia, bo wiara nie jest tylko rzeczą przyjmowaną, ale Bóg też daje zrozumienie. Zrozumienie dlatego, że potrzebujemy rozumieć. Dał nam Bóg rozum. Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Tak pisze apostoł Jan w swoim liście. Po co przyszedł? Przyszedł i dał nam rozum. Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy, pisze tam Jan apostoł, a my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On pisze o sobie, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Być w Bogu to znaczy być w Nim, być z Nim i rozumem Go poznawać. Dlatego większość doznań, jakie są, musi się rozpocząć od poznania rozumem, od przyjęcia. I każdy z nas lubi filozofować, troszeczkę pogłówkować, troszkę, prawda? Zadajemy różne pytania na drodze naszej wiary, dopóki nie nauczymy się żyć ufnością taką, że społeczność z naszym Panem jest tak bliska, jak społeczność z człowiekiem. Kiedy przeżywamy tę społeczność, Bóg jest zawsze z nami i wszędzie jest, prawda? On jest taki sam, jaki był. On się nie zmienił. Bóg jest duchem. On jest obecny wszędzie. Jak to możliwe? A tego to my nie pojmiemy. Ale duch jest wszechobecny. Ale obecność Jego ma różne formy. Albo jest bardzo blisko z nami, w sensie tym, że jest naszym błogosławiącym nas duchem, albo jest duchem, który jest duchem świętym, sprawiedliwym, osądzającym myśli i zamiary i poruszającym nas, dotykającym nas. Ale Bóg jest duchem i On jest wszędzie. I apostoł Paweł, kiedy pisze o tym wielkim, wszechmogącym Bogu, opisuje Go w różnych światłach, w różnych aspektach, abyśmy poznawali Go i rozumem, uczuciem, a też przeżywali i odczuwali. I fajną rzeczą jest, kiedy Go odczuwamy i przeżywamy, kiedy czujemy Jego bliskość. Oczywiście Bóg się przybliża do każdego, kto pragnie. Jest takie fajne słowo, przybliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, a On was oczyści. Te zachęty, te zaproszenia, one są stałe z tego powodu, że Wszechmogący Bóg pragnie takiego życia dla ludzi. Paweł apostoł, kiedy pisze o zmartwychwstaniu w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, pisze tak, jeśli tylko w tym życiu, to jest 19 wiersz, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Nadzieję w Chrystusie mieć i jeszcze być pożałowania godzien? To się nie zgadza. Jako wierzący ludzie byśmy powinni się cieszyć z każdego człowieka, który w Chrystusa wierzy. Ale diabeł też wierzy w Chrystusa. On chyba nawet bardziej jest przekonany o spełnianiu się słowa Chrystusowego, aniżeli wielu ludzi. I Paweł pisze, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie. Jak gdyby byli ludzie w czasach apostoła Pawła i w pierwszym kościele, w pierwszym wieku, którzy nie za bardzo pojmowali swoją główką, na czym polegać ma to zmartwychwstanie i czym ono ma być. Czym jest zmartwychwstanie? To był taki absurd pewien, bo nikt wcześniej nie zmartwychwstawał, chociaż powstawał, ale nie była to rzecz publiczna, znana na taką skalę jak zmartwychwstanie Chrystusa. Wiele cudów Pan Bóg czynił wcześniej też w Starym Testamencie. Ale zmartwychwstanie Pana Jezusa było takim kluczowym do wszelkiej podstawy wiary o zmartwychwstaniu. Dopiero kiedy zmartwychwstał Chrystus, kiedy mówił o swojej śmierci, mówił, że po trzech dniach zmartwychwstanie, stało się to faktem, ukazał się na początku swojemu bliskiemu gronu apostołów, Marii Magdalenie, Marcie, ukazał się w swej chwale apostołom, a potem czytamy też w liście do Koryntian, a potem ukazał się 500 braciom naraz. To jest takie świadectwo, gdzie Bóg udowodnił swoje zmartwychwstanie swojego Syna tak bardzo publicznie, a potem odszedł do wieczności i też byli na to świadkowie żegnający Go, że odszedł do nieba. Był, żył, zmartwychwstał. Ale nadal byli ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, ponieważ w sercach ludzkich działo się coś takiego dziwnego. Ich myśli były związane z ich własnym światem. Co mogli, wiecie, inaczej świadek wydarzenia reaguje, a inaczej ktoś, kto mu powiedziano o tym, co się stało. Jeśli ktoś miał jakieś uprzedzenia, jakąś obojętność do wiary, wiadomo jest rzeczą, że będzie wątpił w przekaz i w przesłanie innych ludzi, nawet jeśli było to prawdziwe świadectwo. Może się wam zdarzyło, ja też często powtarzałem wiele razy o pewnych wydarzeniach, ty bujasz, ty nieprawdę mówisz, to niemożliwe. Ale ktoś, kto to przeżył, co wtedy mówi o takim człowieku? Chłopie, no szkoda czasu na ciebie, nie rozmawiamy dalej. Otóż apostołowie, którzy doświadczyli mocy zmartwychwstania swego Pana i przeżyli Jego obecność, postanowili to opisać i zapisać po to, aby inni uwierzyli w wiarygodne świadectwo. Ale zobaczcie, dzisiaj na 7 miliardów ludzi na świecie, ilu wierzy w wiarygodne świadectwo zapisane przez apostołów i sługi pańskie? Może miliard? Ale niektórzy, tak jak pisze Paweł, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Ale na czym polegało poleganie nadziei na Chrystusie? Oni wiedzieli, że ten Chrystus żyje, że błogosławi, ale że już to na tym będzie koniec, że oni kochali tego Chrystusa, chcieli Jego działania na czas pielgrzymowania swojego, ale potem już nic nie będzie. I to była też jedna z diabelskich nauk. Chodziło o to, żeby wybić ludzi z faktu posiadania nadziei wiecznej, że będzie człowiek żył wiecznie. Chociaż nie mieści się to w głowie, prawda? Każdemu śmiertelnikowi, jak będziemy wiecznie żyć i co będziemy tam robić? Im więcej będziecie słuchać ludzi na ten temat, co będziemy robić w niebie, tym będziecie mieć więcej prawdopodobnie różnych pojęć, haseł, jakichś wyobraźni i filozofii. Ale nam wystarcza zapisane Słowo Boże. Wystarczy nam, co napisano i chcemy. I dlatego jesteśmy ewangelicznymi chrześcijanami, bo wierzymy w to, co napisano. Wierzymy w to, co napisano. Paweł też pisał, że bylibyśmy najbardziej pożałowania godni, gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję w Chrystusie pokładali. Dzisiaj ta nadzieja w Chrystusie jest jedyną dla ludzi, ale jeżeli ona dotyczy tylko błogosławieństw na tym świecie i tak się wydaje, że ludzie żyją, że tylko zależy im na tym, żeby ten Jezus ich teraz błogosławił, a potem już nie ma potrzeby, aby cokolwiek się działo, to jest też błędna nauka. W statystykach oficjalnych różnych państw to się różnie przedstawia, ale ponad połowę tak zwanych wiernych nie wierzy w zmartwychwstanie. Ponad połowę nie wierzy w piekło. Ponad tylko 40% ludzi wierzy, że jest jeszcze jakieś życie poza tym życiem, które tutaj jest. Ale mają ludzie Pismo Święte, a kształtują swoją wiarę na przesądach, przekazach, na osądach, na różnych dziwnych poglądach ludzi. Nie chcemy my tego praktykować i do zboru jak przychodzimy, to chcemy wiedzieć, co napisano, co mówi Biblia, co mówi Słowo Boże. I kaznodzieje, tacy Boży kaznodzieje zawsze mówią, Słowo Boże mówi, Biblia mówi. Billy Graham był znany z tego, że powtarzał, Biblia mówi i koniec. A twój wybór, co ty z tym zrobisz? Masz rozum? To myśl. Jak chcesz być nierozumnym i słuchać tego, co ktoś inny mówi, to sobie mów. Ale Paweł zapisał te słowa dla Kościoła, abyśmy wiedzieli, że nie wystarczy tylko ufać w tym życiu Chrystusowi, że jesteśmy jeszcze bardziej ubogaceni i nasza wiara jeszcze większym błogosławieństwem może być, kiedy pokładamy ufność w tym Bogu według tej treści, która jest zapisana. I pisze tak, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. I zaczyna dedukować pewne elementy, żeby ludzie, którzy intelektualnie nie objęli tej prawdy, zaczęli właściwie ją obejmować. Skoro przyszła przez człowieka śmierć, to przyszło przez człowieka zmartwychwstanie. Kapitalne, proste stwierdzenie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I podkreśla rolę Chrystusa ożywienie. Co znaczy ożywienie? Już wcześniej u proroków, u Jeremiasza, jest taka dolina, Ezechiela, suchych kości i prorokuj. I co? I ożyły te kości, poskładały się do siebie i przybrały postać ludzką i ożyły. Były przesłania w Starym Testamencie o zmartwychwstaniu, gdzie Bóg przez moc swoją wzbudzał do życia to, co już było dawno martwe. Tożsamość Bóg zachował i zachowuje każdego człowieka, ponieważ tożsamość dusza nasza jest pierwiastkiem duchowym i nasza dusza jest odzwierciedleniem jak gdyby naszej rzeczywistości, naszego ego, naszego ja. To, kim jestem, to nie moje ciało o tym stanowi, ale to, kim jestem wewnątrz. Ta duchowa cząsteczka, mój charakter, moje myśli, moje serce, moje uczucia, stanowi duchową tożsamość, która jest włożona tylko na jakiś czas do naszego namiotu, jak gdyby, jak to też pisze Paweł o naszym ciele. Ciało nasze jest jak namiot. Wkłada się tam człowieka, tego prawdziwego, nie tą naszą materialną cząsteczkę, bo Bóg jest duchem, on jest niematerialny. I to jest cała tajemnica wszechmogącego Boga. On duchowe rzeczy uczynił i z duchowych wzbudza materialne i czyni, że jesteśmy ludźmi żywymi, ludźmi żywego Boga. I kiedy jako ludzie pielgrzymujemy, ocieramy się o Słowo Boże, które nas poucza o rzeczywistości. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie, Jezusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale ożywieni zostaną w Chrystusie. Co to znaczy, że ożywieni zostaną w Chrystusie ludzie? To znaczy, że ci ludzie, którzy byli z Chrystusem, którzy ufność swoją położyli w Chrystusie, czyli opierają swoje zasady postępowania o drogę Pana Jezusa i Słowo Boże, ufają temu Panu Jezusowi jako godnemu zaufania swoimi poglądami i przesłaniami, zostaną ożywieni. Nie wszyscy zostaną ożywieni w tym samym duchu. Nie, świat jeszcze dalej będzie brnął. Paweł pisze o przyjściu Pańskim. Najpierw zostaną ożywieni w Chrystusie ci, którzy zasnęli. Czyli Kościół Pana Jezusa, przygotowany na wielki dzień wielkich wydarzeń, jakie będą w wszechświecie, a one się dzieją i wkrótce będziemy je przeżywać, wierzę. Dostałem wczoraj od przyjaciela z Holandii taką kasetkę, nie obejrzałem całej, tylko 30 minut, o cudach tego świata, o cudowności tego świata. To wiecie, to co ja wiedziałem dotychczas, a trochę tam wiedziałem, to jest niczym. Pokazali, że Ziemia jest taka, przepraszam, nasze Słońce jest takie, nasz Układ Słoneczny, do znacznie większych gwiazd, które gdzieś są jeszcze takie wielkie, jeszcze silniejsze, ileś tam setek razy, ileś tam większe to Słońce. Ale co jeszcze ci chrześcijańscy astronomowie zobaczyli? Że nasz świat, gdzieś coś nowego się tworzy. Jest takie słowo, które mówi, że Bóg stwarza dalej pewne rzeczy. Bóg nie zakończył swojego dzieła na stworzeniu człowieka. Ale wiecie, kiedy czytam, że nawet włosy na głowie waszej są policzone, to nie pojmuję wielkości wszechmogącego Boga. Po prostu nie pojmuję wielkości wszechmogącego Boga. A potem pokazano DNA, gen DNA. A tam takie przedziwne rzeczy, gołym okiem niewidzialne, zakodowana cała pamięć tego, jakim ma człowiek być. Jak gdzieś tam jest błąd w genach, to on się sam koryguje. Panie Jezu, gdzie my jesteśmy? Po co nam ta wiedza? Ale pozwala naszemu rozumowi zobaczyć, że jest wszechmogący Bóg tak doskonały i tak świetnie wyposażony w inteligencję, że nikogo nie można do Niego porównać. On jest tym absolutnym, wszechwiedzącym, wszechobecnym, wszystko wiedzącym, świętym Bogiem. I ten przekaz, to przesłanie o zmartwychwstaniu jest przesłaniem dla ludzi, którzy nagle mają stanąć i słuchaj, twoje życie nie kończy się na tym, że zamkniesz oczy, bo jest jeszcze wieczność. Ale wieczność z Chrystusem i Paweł pisze o tych, którzy są w Chrystusie. Wzbudzeni zostaną w Chrystusie ci, czyli ci, którzy z Chrystusem byli, będą wzbudzeni. I on opisuje to wydarzenie. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus. Zaczęła się cudowne zmartwychwstanie. Najpierw Chrystusa, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I nagle dowiadujemy się, gdy czytamy ten list do Koryntian, że przyjdzie ten Jezus, który wcześniej zapowiedział, że przyjdzie. Aniołowie, którzy pojawili się na obłokach, gdy Pan Jezus został w niebo wzięty, zapowiedzieli, a ten Jezus, którego widzicie odchodzącego do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego. I uczniowie pańscy, którzy żegnali Pana na Górze Oliwnej i zgromadzenie wiernych ludzi, którzy byli świadkami tego wielkiego wydarzenia, to musiało być przedziwne, wiecie? Pan Bóg nie musiał tak się im pokazywać w takiej postaci, że odchodzi do nieba. Mógł to inaczej zrobić, spektakularnie. A cokolwiek by nie zrobił, to ludzie mieliby swoje sposoby na wiarę i swoje zaufanie do tego wydarzenia. My wierzymy, bo napisano. Wierzymy, bo napisano i wiemy, że to, co napisano, jest prawdą, a doświadczamy błogosławieństwa Bożego w naszym życiu i obecności z Panem Jezusem i wiemy, że jest to faktem. Potem zmartwychwstaną ci, którzy w Chrystusie się znaleźli. Są zapieczętowani w czasie Jego przyjścia. Przyjdzie nasz Pan. A potem co? A potem nastanie koniec. Koniec nastanie później. Najpierw będą wzbudzeni z martwych ci, którzy są w Chrystusie, to ci, którzy kochają Pana, Jego Słowo, kochają Jego przykazania, żyją tymi przykazaniami, żyją Nim, a jeśli nie żyją, to proszą o przebaczenie i naprawę swojego życia. Są w Chrystusie, powstaną z martwych, a potem przyjdzie koniec. To może być wiele lat nawet, zanim ten koniec jeszcze minie, ale wzbudzenie z martwych i pochwycenie Kościoła będzie tym pierwszym etapem, o czym nas poucza Boże Słowo. Ale nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu. Pan Jezus, który jest postacią duchową również, ale też jest człowiekiem, ponieważ on był człowiekiem, został człowiekiem i jest człowiekiem w niebie. Czytamy, że odda władzę królewską Bogu Ojcu. Kiedy czytamy, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, to Pan Jezus nie blefował, kiedy mówił, że wziął taką moc. Została mu dana. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I ten Pan Jezus czyni do dzisiaj przedziwne rzeczy, wobec swojego ludu, dla swoich dzieci, ratuje, pomaga, uzdrawia, leczy, chroni, wysłuchuje modlitwy, wybawia. Ale przyjdzie dzień, kiedy ta istota Boga Wszechmogącego będzie jak gdyby w jedności zupełnej. Odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. wydarzenia przyszłości będą miały wielkie znaczenie i w niebie. Pan Jezus odda swoją władzę Bogu Ojcu. Oczywiście znowu dla nas to wyobrażenie tego wszechmogącego, świętego Boga jest takie trudne, bo nasz rozum nie pojmuje świętego, wielkiego Boga. Przyjdzie dzień, kiedy ten Jezus, ten Pan, ten Bóg nasz odda swoją władzę i stanie się jedno z Ojcem w całej zupełności. Ale ich funkcje działania jeszcze teraz są odmienne. Chociaż jest to jeden Bóg, to przenikanie tych istot Syna, Ojca i Ducha dla nas jest nie do objęcia naszym rozumem. Jesteśmy zbyt mali pod tym względem. Bo On musi królować, taki jest piękny zapis, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. On musi królować. Co znaczy musi królować? To znaczy, że będzie królował. Że pewne programy, jak gdyby tego, że diabeł dostał na jakiś czas władzę niszczenia, pustoszenia, rujnowania, burzenia, bluźnierstwa, skłaniania ludzi do niewoli, pętania ludzi w niewolę, w najróżniejsze straszne rzeczy, diabeł dostał władzę na pewien czas. Bo Bogu podobało się, aby ludzie dobrowolnie Mu służyli, aby mieli wybór, aby mogli wybrać, kochać Go dobrowolnie, a nie z przymusu. Takie postacie, które słuchają bezwzględnie Pana, to są aniołowie. Tak są zaprogramowane, tak ich Bóg stworzył. Anioł wykonuje dokładnie to, z czym zostaje posłany. Ale człowiek, powiada Pan Bóg, wybierz sobie dziś dobro albo zło. I niektórzy sobie ludzie wybierają albo dobro, albo zło. Nie mam siły być dobrym, to wołam, Panie Jezus, zbaw mnie, ocal mnie, pomóż mi. I Bóg daje siłę i moc i idę ścieżką sprawiedliwości. Chcę się znaleźć w Chrystusie, mam prawo znaleźć się w Chrystusie. Ale jak nie chcesz, to Bóg cię tam nie wsadzi na siłę. Możesz żyć jak chcesz, tylko wiedz, że staniesz na sądzie ostatecznym do ostatecznej rozprawy. Zanim nastanie koniec, wiele wydarzeń będzie miało miejsce na tej ziemi. On musi królować i On będzie królował, czy się podoba, czy nie. I kiedy o Panu Jezusie pisze apostoł Paweł do Filipensu, to tam podaje w drugim rozdziale kapitalne słowa, że nie ma innego imienia też danego ludziom, to dzieje apostolskie, przez które moglibyśmy być zbawieni, ale też na imię Pana Jezusa ugnie się wszelkie kolano. Co zrobi? Ugnie się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ugnie się, bo On musi królować. To przed Królem się zginają kolana. My już nie za bardzo wiemy nawet, co to znaczy skłaniać kolana, bo nie ma przed kim padać, prawda? Komuna wszystkich zrównała i zrobiła wszystkich zero. Zabrali nam królów. Znaczy nasi królowie się akurat sami przez niemoralność wyniszczyli i przez choroby weneryczne, których się dopuścili, nasze dynastie dawno poginęły i zaginęły, a co następna generacja przychodziła, wcale nie była lepsza. I trudno, żeby zachowywać jakieś pozory niby lepszej krwi ludzi. Ale to tak szlachetne było, kiedy patrzę na królową Anglii, dostojną staruszkę, to taki jakiś sentyment w sercu się bierze, kiedy bywałem w Londynie do Buckingham Palace, pozwolono mi gdzieś tam podejść i zaprowadzono mnie tam, bo tam może podejść każdy w zasadzie. To z takim jakimś tam, jak miała wyjść królowa na balkon, to tak czekali, żeby wyszło. A to zwykła kobieta jest. Jeden z naszych przyjaciół gotuje w klubie w Londynie, golfowym bodajże, dla elity, w zasadzie elit, najstarszy klub golfowy w Londynie, gdzieś tam się dostał jako kucharz, no i gotuje. No i od czasu do czasu książęta angielscy też jako członkowie tego klubu przychodzą do tego klubu i też chcą zjeść i coś tam chcą posiedzieć. no to zamykają pewną część od razu sal, bo tam tylko szlachetni, niby szlachetni urodzeni, a to tacy sami grzesznicy. Dziś już nie ma różnicy pomiędzy ich królowaniem i królestwem. Królem prawdziwym jest Pan, gdy odda władzę królewską, bo On musi królować, ale przyjdzie dzień, kiedy Pan Jezus ją złoży do stóp Ojca swego i Bóg będzie wszystkim we wszystkim, we wszystkich. On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Jeżeli ktoś jest nieprzyjacielem Bożym, to musi być świadomy tego, że król zmusi cię do zgięcia twoich kolan. Bo ugnie się przed nim wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. I smutny to los nieprzyjaciół Bożych. Chociaż jest ich bardzo dużo, a nawet więcej, aniżeli tych, którzy na wąskiej ścieżce chcą pielgrzymować do bram Królestwa Bożego. Po prostu król musi królować. I to jest absolutnie pewnik, który jest zapisany w Bożym Słowie. On wszystkich położy nieprzyjaciół pod stopy swoje. Wróg Jezusa. Co za straszne słowo. Nieprzyjaciel Jezusa. Co za postawa to. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Też mamy naszego wroga. Okazuje się, bracia i siostry, że ludzie im dłużej żyją i są starsi, tym więcej chcą żyć. Młodzi ludzie nie przykładają wagi do tego, jak żyją, ile żyją, ale wszystko mi jedno. Wypływa to trochę z nonszalancji i beztroski, że nic się nie dzieje, ale kiedy zaczynamy starzeć się, kiedy włosy nam siwieją, kiedy zdrowie nam siada, kiedy słabsi jesteśmy, to nagle chce się nam żyć. Nie wiem po co, ale chce się nam żyć. Chce się nam więcej i lepiej żyć. Nie wiem, czy wam mówiłem ten żart, bo już go tyle razy mówiłem. Dziadek z babcią siedzą w niebie i tak podziwiają. Popatrz, jak tu ładnie, widzisz, jak tu pięknie, jakie są śliczne ulice, jak tu jest światłość, jak fajnie nam tu być. No widzisz, żebyś nam nie podawała tych ziółek, to byśmy tu byli znacznie wcześniej. Ale przekonali się dopiero o tym później, prawda? Myślę, że my też coś z tego mamy, z naszymi ziółkami. Bo śmierć jest wrogiem w zamierzeniach człowieka. Śmierć jest ostatnim wrogiem człowieka. Po prostu chce się nam żyć. Chociaż dla wierzących ludzi w Chrystusie ta pielgrzymka ma super wspaniały koniec. To jest cudowny koniec. Nie można sobie lepszego końca wymarzyć. Nie można lepszego końca sobie wymarzyć, bracia i siostry. Życie wieczne z Chrystusem. Zmartwychwstanie to święte Boże prawo dane ludziom w Chrystusie. Przywilej, udział w cudownych rzeczach. Ostatni wróg zniszczy ją Bóg, śmierć. Bo On ją stworzył. To Pan Bóg stworzył śmierć. Zaprogramował, że ciało człowieka będzie żyło tyle, ile będzie żyło. Na początku żył człowiek około 1000 lat, do 1000 lat mógł żyć. Po potopie, kiedy zostały ściągnięte wszystkie wody z obłoków, z niebios, filtry promieni słonecznych, kosmicznych, zostały zdjęte. Nadal są filtry różne. Na naszą Ziemię nie trafia wszystko, co z kosmosu, co przez stworzy. Gdybyśmy nie mieli filtra powietrza wokół Ziemi, to byśmy byli bombardowani różnymi kamykami, kamieniami. Wszystko, co z kosmosu, cały pył, całe śmiecie kosmosu waliłoby w nas, żebyśmy mieli prawdopodobnie dziury w brzuchu. Ale jest filtr. I Pan Bóg powiedział po potopie, ograniczę liczbę człowieka do lat 120. A co? A my swoją mądrością, żeśmy tak daleko zaszli, że jak już 80 mamy, no to już człowiek syty dni i powiada, że już czas odchodzić. Ale Pan Bóg ograniczył. On jest autorem śmierci. On jest autorem, że życie musi się skończyć, że się musi nasze komórki są zaprogramowane fajnie, ale na lat 120. Taki jest Boży program dla życia człowieka. I ostatni wróg pewnego dnia będzie zniszczony, a jest nią śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Oczywiście mowa znowu o istocie, o majestacie wszechmogącego Boga. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. I wtedy ta istota wszechmogącego jedynego Boga będzie taką istotą pełności superjedności. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Niektórzy ludzie co robili? Dawali się chrzcić za umarłych. Czemu się dawali chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Otóż wiecie, nie wierzyli w zmartwychwstanie, że jest ono możliwe, ale dawali się chrzcić za umarłych, żeby oni dostąpili zmartwychwstania. Jakieś takie najróżniejsze fanaberie, to tak dzisiaj też w naszym państwie są najśmieszniejsze doktryny, których nie wiadomo gdzie wsadzić, do czego je przypisać. Niektórych ogłaszają, że są świętymi, a modlą się za nich, żeby dusza z czyśćca wyszła. Albo jest święty, albo się modlić trzeba o jego duszę. Najstraszniejszą rzeczą, jaką widziałem w swoim życiu, to był pogrzeb Jana Pawła II. Akurat byłem w Stanach, włączyłem telewizor. No i jedni tam, że święty, wychwalają i tak dalej. Już poszedł do nieba. A za chwilę biskupa Filadelfii puszczają, żeby... To jest ten biskup Filadelfii, który molestował studentów w swoim kościele. I Stany Zjednoczone kościół w Filadelfii skonfiskowały na odszkodowania ludziom, by wypłacić. No ale zamiast go posadzić, to pojechał do Rzymu. I wiecie, i on odprawia mszę za Jana Pawła II. Mnie aż obrzydliwość wzięła, kiedy to zobaczyłem. I co? I on tam odprawiał, żeby Pan Bóg go wysłuchał, żeby Jan Paweł II z czyśćca poszedł do nieba. No to był święty, czy miał iść do czyśćca? O co tu chodzi? Tak nabałaganiona doktryna, że nie można sobie z tym poradzić. I kiedy mówię to czasami ludziom, ponieważ to było w języku, w łacinie ten, nie wiem czy w Polsce to było transmitowane, ale na język angielski było tłumaczone. I wielu ludzi zareagowało i dzwoniło, gdzie się dało, co wy wyprawiacie, co wy robicie, czemu tego strasznego molestanta, psychopatę wpuściliście. No ale w Rzymie to wszystko możliwe. Są pewne rzeczy niepojęte, niezrozumiałe. Tak jak ci, co chrzcili się za umarłych. Żeby też może ludzie zmartwychwstali, chociaż nie wierzyli sami w swoje zmartwychwstanie. No, różne rzeczy się dzieją. I w 33 wierszu powiada, kiedy tak ludzie dyskutują o różnych rzeczach, to powiada, nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Jeżeli zaczynamy niewłaściwie mówić, niewłaściwie dyskutować, jeżeli nie trzymamy się Słowa Bożego, możemy mieć problemy z wiarą. I powiada, opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Nie znali Boga w czasach apostołów, którzy jeszcze stanowili autorytet w sprawach wiary i moralności, wypowiadali się na temat Boga, ale nie znali Boga, nie doświadczyli Boga, nie położyli w Nim nadziei, tak jak powinni w Nim położyć nadzieję. I dyskusja o zmartwychwstaniu była taka. To, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszeniczym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. I porównuje, tak jak ziarenka muszą obumrzeć, żeby zmartwychwstać, tak i my musimy umrzeć, aby zmartwychwstać. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. I inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Zmartwychwstanie to rzecz pewnej świętości Boga. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzane w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. I mamy takie prawdy kapitalne zapisane w 15 rozdziale. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Kto jest ożywiającym? Ostatni Adam. Tak o Panu Jezusie zostało to powiedziane. Tym, który ożywia, tym, który ożywia ludzi, jest Bóg, Pan Jezus, Chrystus. I ten Adam stał się duchem ożywiającym. To on ożywia wiarę, myśli, poznanie. Jakże kapitalnie jesteśmy, kochani, przed Panem zgromadzeni do tej świadomości, żeby Mu ufać i znaleźć się w Nim. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek z prochu pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. I ten z nieba wszystko odnowi. Jaki był ziemski człowiek, tacy i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, iż ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Nasze ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego. I Paweł to wszystko wyjaśnił. Wiecie, to tak fajnie, że mamy takie trochę może zawiłe pojęcia w Nowym Testamencie, ale są potrzebne do uchwycenia prawdy naszym umysłem. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I to tak dobitnie Paweł pisze, nie tylko w liście do Tesaloniczan, ale w Koryntian. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Kochani, kto będzie miał dobry słuch, to usłyszy trąbę. Ale kto słuchał głupstw na tym świecie, muzyki diabelskiej na tym świecie, różnych śmiesznych przekazów, bajek, nie usłyszy głosu trąby. Kto czyta Słowo Boże, kto słucha Bożego Słowa, usłyszy głos trąby. I to będzie najpiękniejszy odgłos. Śmierć zostanie zniszczona. Chrystus przychodzi. Ale to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblacze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Zobaczcie, jaka zachęta. Cokolwiek dobrego. Zachęta. Cokolwiek dobrego. Jakaż to fajna zachęta. Bądźcie pełni zapału. Macie jeszcze zapał? Kiedy diabeł nas tu potyka, tu nas rani, tu nas dotknie, tu nas szarpnie, tu nas ukąsi, tu nam strzałę pośle. Ile razy mamy powstawać po strzałach? A za każdym razem na nowo. Za każdym razem z nowym życiem. Za każdym razem z nową nadzieją, że Bóg wzbudzi nas z martwych. Ostatni wróg nasz to śmierć. Będzie zniszczona. I będziemy dziećmi Bożymi, żyjącymi wiecznie. I czekajmy na odgłos trąby Bożej. To będzie piękny, piękny głos. Piękna muzyka. Takiej świat jeszcze nie słyszał. Jestem ciekaw, co zagrają na tej trąbie. W wojskach czasami też jest tak fajnie, że tam na pobudkę grają na trąbie. Jeszcze kiedy byłem piękny i młody, to na trąbce pobudkę grałem po ćwiece. A to się już skończyło. Już mnie nikt nie chciał słuchać potem. I odgłos trąby Bożej, tej Bożej trąby, to będzie piękny głos dla dzieci Bożych. Marzmy, bracia i siostry, o tym, że pewnego dnia zabrzmi. I to będzie piękny głos. Wolność, wyzwolenie z tego padału. Oczywiście dalej Paweł pisze o wielu innych rzeczach. Jan apostoł pisze już o niebie, o wspaniałych rzeczach, które się tam odbędą, a my budujemy naszą wiarę w oparciu o to, co napisano w Biblii, a nie co tam jakiś ktoś widział, słyszał, jakiś uczony, nieuczony czy mniej uczony. To, co w Słowie Bożym, to mamy dla chwały Bożej. Budujmy naszą wiarę w oparciu o Słowo Boże. Amen.